Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej zorganizowało w zeszłym tygodniu kolejną debatę poświęconą problemom Europy. My o tym mówiliśmy już na antenie z panem profesorem Zdzisławem Krasnodębskim. Debata była szalenie interesująca, więc dzisiaj kontynuujemy ten temat. Dlaczego była interesująca? No przede wszystkim dlatego, że patrzyła na problemy europejskie z punktu widzenia ekonomii. Podczas debat zaś formułowany jest opis tego, co dzieje się, po to, żeby no, politycy mogli łatwiej podejmować pewne decyzje. Także nie mylę się z prawdą, kiedy powiem, że Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej spełnia rolę takiego think tanku. Tytuł ostatniej debaty brzmiał Kapitał i narodowość. Społeczne i kulturowe skutki globalizacji. Trzymamy do czynienia ze zmianą paradygmatu. W dyskusji wzięli udział m.in. pani dr Justyna Schulz, pani profesor Elżbieta Mączyńska, pan Janusz Szewczak, dyrektor finansowy Orlenu, niemiecki ekonomista profesor Joachim Starbaty, profesor Ryszard Legutko czy pan profesor Zdzisław Krasnodębski. Moim gościem dzisiaj jest bardzo aktywna podczas tej debaty pani dr Justyna Schulz, dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Dzień dobry, pani dyrektor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zmiana paradygmatu, czy ona jest faktem? Chodzi o zmianę, odejście od neoliberalnego myślenia o ekonomii. Czy ona jest faktem?
No tak, jeżeli po tych wypowiedziach naszych praktycznie wszystkich prelegentów można powiedzieć, że rzeczywiście obserwujemy takie znaczące odejście od tych założeń, które przyświecały nam już na początku budowy naszego systemu gospodarczego, naszej transformacji, tego paradygmatu, o którym się mówi, że właśnie był zbudowany na tych założeniach neoliberalnych. I praktycznie, jeżeli spojrzymy na to wstecz, to rzeczywiście nie został prawie kamień na kamieniu po tym, co wtedy uważano za takie decydujące i nawet przedstawiano to jako mechanizm uniwersalny, zawsze i wszędzie funkcjonujący. No właśnie to było to, że rynek jest najlepszym instrumentem alokacji, że za pomocą tych mechanizmów rynkowych można rozwiązać nie tylko problemy ekonomiczne, ale również wszelkiego rodzaju problemy społeczne, że patrzymy na ekonomię tylko z punktu widzenia jednostek, natomiast nie poświęcało się wagi budowaniu tej sfery publicznej i odpowiednich instytucji. Teraz z kolei właśnie już wcześniej ten kryzys bankowy w 2008 roku, a teraz jeszcze bardziej pandemia pokazały, jak bardzo ważne dla funkcjonowania systemu ekonomicznego jest właśnie sprawne państwo, które zabezpiecza system prawny, system edukacyjny, system zdrowotny. Właśnie jak bardzo ważne są te tak zwane stabilizatory socjalne, to znaczy system, właśnie już wspomniany system zdrowotny, ale też system ubezpieczeń na wypadek bezrobocia. I jak ważne jest też wspieranie właśnie rodzin, stymulowanie popytu właśnie poprzez no, takie interwencje i tutaj częściowo taką redystrybucyjną funkcję państwa. Także to na przykład zupełnie się zmieniło. Teraz w ogóle nie ma dyskusji na ten temat, że rzeczywiście potrzebne jest sprawne państwo. W związku z tym też jest inna akceptacja dla systemu opodatkowania. I tak samo zmieniło się też podejście do polityki ekonomicznej państwa. Teraz właśnie nawet wręcz mamy odgórnie, nawet poprzez Unię Europejską, stymulowanie rozwoju gospodarczego albo stymulowanie wybranych branż gospodarczych, oczywiście kosztem również innych.
Tak, ale jednak potęga kapitału korporacyjnego wobec słabości państw narodowych chyba jest faktem, czy nie jest faktem?
No jest faktem, dlatego że
Z tego, co wiem, że Unia Europejska też, komisja podjęła się też negocjacji tak, z tym kapitałem międzynarodowym no, w celu no, poddania go jakiejś kontroli politycznej, tak?
Znaczy, rzeczywiście obserwujemy, że te duże koncerny, zwłaszcza z tej z branży informatycznej, one nie podlegają już żadnym regulacjom. One są na tyle transnarodowe i funkcjonują na tak szerokich podstawach, że już państwa poszczególne nie są w stanie wymusić na nich pewnych regulacji. Tym bardziej, że istnieje też konkurencja między państwami, istnieje też konkurencja właśnie technologiczna między Stanami Zjednoczonymi a Europą czy Chinami. W związku z tym rzeczywiście te koncerny, wykorzystując te luki i to, że one tworzyły dopiero nowe technologie, nowe rozwiązania, gdzie nie było jeszcze żadnych regulacji ani standardów, no urosły do takiej potęgi, że wywierają również wpływ polityczny. No, najbardziej takim spektakularnym przejawem tej władzy to było wyłączenie Twittera czy Facebooka dla prezydenta Stanów Zjednoczonych. Także to już jest rzeczywiście bardzo duża władza, nad którą my, czy powiedzmy na sferze państw nie ma żadnych regulacji. I tutaj rzeczywiście to, co pan mówi, podejmowane są kroki i nawet Stany Zjednoczone, tutaj administracja Bidena jest gotowa do współpracy, mimo że to dotyczy głównie firm amerykańskich, aby właśnie wprowadzić pewne międzynarodowe standardy i regulacje.
Mówiąc o ekonomii, właśnie owej zmianie paradygmatu, no można zauważyć, że Trump, który jest liberałem, jeśli chodzi o tak zwaną działalność rynkową, jednak w polityce wprowadził protekcjonizm, tak? Ekonomiczny.
Tak, no właśnie, to też jest taki symptom zmiany nastawienia do sfery ekonomicznej, gdzie między innymi to było sukcesem Trumpa, że on zdiagnozował przekonywująco dla swoich wyborców ten problem Stanów Zjednoczonych, że to zupełnie otwarcie rynku i kierowanie się tylko względami rynkowymi i cenowymi doprowadziło do eksportu miejsc pracy tych Stanów Środkowych, USA, właśnie do Chin i do innych, Meksyku i tak dalej. I on tutaj próbował poprzez różnego rodzaju cła czy ograniczenia sterować tym procesem i poniekąd odwrócić niektóre trendy. Oczywiście pytanie jest, na ile to jest skuteczne i zasadne i czy rzeczywiście to jest ta właściwa droga, żeby chronić miejsca pracy w branżach, które nie są na najwyższym poziomie technologicznym i też osłabiają taką siłę konkurencyjną tej gospodarki. Ale tutaj właśnie pokazuje, jakie są współzależności między polityką i ekonomią, że traktowanie tych dwóch sfer zupełnie oddzielnie było i jest błędem.
Znaczy, to jest jeden z dogmatów, tak, owego neoliberalizmu czy ordoliberalizmu, czyli oddzielenie polityki od ekonomii, tak, że ekonomia jakby zyskuje prymat, ale też oczywiście liberałowie będą się bronić, wskazując na niebezpieczeństwo etatyzmu, że następuje przejście z jednej skrajności w drugą, że może się pojawić jakiś neosocjalizm, ale to chyba przesada, pani doktor. Nie?
No ja uważam, że to jest oczywiście przesada, dlatego że oczywiście takie niebezpieczeństwo nadmiernej rozbudowy jakiejś socjalnej opieki i że zbyt duże obciążenie dla budżetów. Na pewno istnieje takie niebezpieczeństwo, ale powiedzmy, że w tych ostatnich czasach to nie te nadmierne wydatki socjalne stanowiły zagrożenie dla budżetów państw, ale właśnie ratowanie tych środowisk, które zawsze propagowały do tej pory właśnie taką wolny rynek, liberalizm i tak dalej. No to były te środowiska bankowe, środowiska wysokiej finansjery, którzy właśnie później nie mieli żadnego problemu, aby sięgać po pomoc podatnika i pomoc państwa.
Czy nie było za mało bankructw w takim razie, pani doktor? Tak tutaj przewrotnie tutaj mówię, bo gdy trwoga, to okazuje się, że Bank Narodowy jest jakby tą ostateczną gwarancją trwałości jakby finansowej, tak, struktury państwa, tak?
No tak, no rzeczywiście się okazało, jak ważne jest mieć własny system bankowy, który wspiera przedsiębiorstwa właśnie w takich sytuacjach, ale tutaj bym właśnie powiedziała, tak jak teraz mamy w okresie tej pandemii, w takich sytuacjach, które nie są zawinione przez te przedsiębiorstwa, że mają teraz trudności. Inna sytuacja była wówczas w czasie kryzysu bankowego, kiedy ta nadmierna spekulacja była przyczyną tej trudnej sytuacji i wówczas to rzeczywiście, jeżeli to nie przynosiłoby zbyt dalekich konsekwencji, należałoby konsekwentnie doprowadzić do upadku tych firm. Ale zresztą w Stanach Zjednoczonych w systemie bankowym rzeczywiście bardzo dużo banków musiało zakończyć swoją działalność. Także tam odbył się taki kontrolowany, no bo to oczywiście nie chodzi o to, żeby wywołać kryzys, ale kontrolowany proces dopuszczania do bankructw niektórych instytucji finansowych.
Znaczy ta zmiana, która nastąpiła obecnie, powoduje, że inwestycje w sferę społeczną nie jest już traktowane jako pieniądze zmarnowane na przykład, nie? Co było cechą myślenia neoliberalnego. Zatem 500+ to nie jałmużna, tylko inwestycja w ludzki kapitał, tak to można chyba powiedzieć, nie? I to zmieniła pandemia, przy czym tutaj wycofuję się z określenia ludzki kapitał, bo to fatalnie brzmi.
No tak, ale to jest, znaczy to jest z jednej strony fatalnie brzmi, ale z drugiej strony, jeżeli mamy do czynienia z ekonomistami, którzy cały czas się powołują na ceny, liczby i tak dalej, to rzeczywiście najwyższy jest czas i to, żeby spojrzeć inaczej na ten właśnie ludzki kapitał, który w naszej transformacji właśnie pod wpływem tego neoliberalnego podejścia nie był odpowiednio doszacowany czy doceniany. Wręcz przeciwnie, u nas uważano, że my mamy nadmiar właśnie rąk do pracy, nadmiar tego kapitału ludzkiego, a nie domiar kapitału finansowego. Natomiast teraz, jak spojrzymy na dyskusję i też diagnozę problemów, to największym brakiem, przed jakim stoją obecnie nasze gospodarki europejskie, to jest brak fachowców, brak wykształconych młodych ludzi gotowych do podejmowania tego wyzwania technologicznego, przed którym wszyscy obecnie stoimy. I oto jest największa walka, właśnie o te głowy tych najzdolniejszych osób, aby oni tutaj pracowali na nas. Natomiast kapitał finansowy, no widzimy, że to nie jest żadna wielka sztuka, jak się ma solidne zabezpieczenia, stwarzać środki inwestycyjne, no bo codziennie jesteśmy świadkiem, jak banki centralne wraz z innymi instytucjami finansowymi wspierają gospodarkę tym dodatkowym pieniądzem.
Tak, tak, a najlepiej, jeśli chodzi o tak zwaną deregulację, bo liberałowie byli zwolennikami deregulacji, widać to we Francji, tak? Czyli konflikty społeczne, żółte kamizelki. Kraj, który wydawał się być absolutnie stabilny, nagle staje się, powiedziałbym, no tam pojawia się widmo jakiejś nowej rewolucji francuskiej.
Tak, ale co jest ciekawe we Francji, bo właśnie w rok 2019 Francja o wiele lepiej zakończyła, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, niż Niemcy. I dlaczego była odpowiedź? No właśnie to, co uratowało Macrona i ten wynik gospodarczy, to były te żółte kamizelki, bo to oni wymusili na Macronie właśnie odejście od tej polityki obcinania pomocy społecznej, a wręcz przeciwnie, to oni wymusili dodatkowe środki na te wydatki społeczne i przez to pozytywnie wpłynęli na popyt.
Czyli innymi słowy, wzrost gospodarczy, który nie prowadzi do rozwoju społeczno-gospodarczego, nic nie jest warty, bo nie buduje harmonii społecznej, tak?
Tak, to znaczy to była między innymi w naszej debacie ta główna teza pani profesor Mączyńskiej, która właśnie rozróżniała między wzrostem czysto takim liczbowym PKB, produkcie krajowym brutto, a rozwojem gospodarczym, który rozwój wtedy to jest nie tylko właśnie ten wzrost, ale również taki rozwój też społeczeństwa, właśnie poprawa bytu, poprawa tych jakości wszystkich usług, poprawa jakości życia, no takiego dobrostanu społeczeństwa i że to jest o wiele szersza kategoria i to ona powinna być takim wyznacznikiem czy miernikiem sukcesu gospodarczego. Dlatego, że mamy dużo przykładów społeczeństw, gdzie zarysowuje się wzrost gospodarczy, ale on przypada tylko na niewielką grupę osób, podczas gdy cała reszta no właśnie żyje poprzez albo poprzez migrację zarobkową, albo w jakiś inny sposób. I to wtedy, nie uwzględniając tych czynników, co to jest za wzrost i czy to właśnie oznacza rozwój społeczeństwa, czy wręcz przeciwnie, to nie jest dobrą oceną dla polityki gospodarczej danego państwa.
Znaczy, ja tutaj śledząc tę konferencję, na taki wniosek wyciągnąłem, że upadek tego ordoliberalizmu związany jest z osiągnięciem przez gospodarki, które były poddane takiej właśnie filozofii liberalnej, stanu, jak to pani profesor Elżbieta Mączyńska określiła, sekularnej stagnacji, czyli zamarciu na wieczność. W sytuacji, gdy pojawia się taka bariera wzrostu, jaką jest skrajna nierówność, tak? Bo popyt tworzą masy, które muszą mieć środki, aby kapitał, po prostu kapitalizm funkcjonował.
Tak, tak.
Doszło do samozablokowania i pani profesor Elżbieta Mączyńska no, mówi, że te, powiedziałem, 4 dekady no, spowodowały no, gigantyczne spustoszenia w świecie. To dość mocne sformułowanie, ale z tego co wiem, pani Elżbieta Mączyńska była dość konsekwentną krytyczką, czy krytycznie podchodziła do neoliberalizmu i też zwróciła uwagę na coś, co jest, no, powiedziałem, zastanawiające, że na wydziałach ekonomii nie uczono innej ekonomii niż liberalna. Także no to jest straszne. Tak, to jest straszne, że życie naukowe zostaje też poddane, powiedziałbym, takiej presji, nie?
Tak, rzeczywiście to dopiero sobie tak naprawdę uświadomiliśmy w momencie, kiedy wybuchł ten kryzys w 2008 roku i to nawet królowa angielska zebrała takich znamienitych ekonomistów z Wielkiej Brytanii i postawiła właśnie takie proste pytanie, jak to jest możliwe, że mając tak wyśmienitych tu naukowców, nie zauważyliśmy, że nadciąga taki niesamowity kryzys, który no, zachwiał podstawami gospodarczymi również Wielkiej Brytanii. Aha. I jedną z odpowiedzi była właśnie tych ekonomistów, że niestety właśnie na uniwersytetach zdominowało tylko jedno podejście, modelowe podejście, taka neoklasyka w opisie procesów ekonomicznych, która to podejście nie uwzględnia właśnie całego szeregu czynników, które się później okazały decydujące, dlaczego powstała ta bańka i powstał ten kryzys. I dopiero po tym zaczęto wprowadzać do kurikulów nowe, inne elementy, znaczy, które istniały. Te inne podejścia istniały, tylko że one właśnie nie były uczone, nie dopuszczone do uniwersytetu.
Tak, można zaryzykować tezę, że sama klasa ekonomiczna była zainteresowana utrwalaniem tego modelu, ponieważ czerpała mniej, bardziej formalne lub nieformalne korzyści, pani doktor. To jest dość śmiała teza.
Powiedzmy tak, no jest taki, jeśli chodzi o środowiska naukowe, no to jest taki mechanizm samoreprodukcji, prawda, że dany profesor ma swoich uczniów, którzy oczywiście w danym duchu analizują te procesy, no i oni później obejmują katedry i tak dalej, i tak dalej. Także to jest taki proces samoreprodukcyjny, a natomiast jeśli chodzi o no właśnie świat finansów i tak, tych dużych przedsiębiorstw, to rzeczywiście dla nich, dla tych środowisk ta ideologia, która zakładała, że właśnie nic do niczego nie można się mieszać, że przedsiębiorstwo nie ma żadnej odpowiedzialności wobec no właśnie pracowników środowiska, w którym funkcjonuje, czy wobec państw, że tylko się liczy zysk, że obowiązkiem przedsiębiorcy jest tylko no, generowanie zysków, a niczego innego, no i że państwo się nie powinno do niczego wtrącać, bo jeżeli tego rynek nie eliminuje, to znaczy, że to jest zgodne z interesem no, podmiotów ekonomicznych i tak dalej. Tego typu ideologia, która też wymagała, trzeba było przekonać decydentów, żeby oni później regulowali ten nasz cały system właśnie w duchu tym neoliberalnym. Także